Chyba już kiedyś przedstawiałem wam ten obraz. W czasie studiów byłem na wspaniałych zajęciach. Może były jedne z ciekawszych. Uczyliśmy się czytać obraz. Ten obraz to akurat scena z Ewangelii. Powrót syna marnotrawnego. Namalowany przez jednego z najwybitniejszych malarzy, Rembrandta. Im dłużej wpatrujesz się w jakiś obraz, próbujesz zdekodować pewne elementy, patrzysz na barwy, które wybrał malarz, patrzysz na rodzaj światła, który uwiecznił, patrzysz na symbolikę przedmiotów i gestów i odkrywasz, co chciał nam powiedzieć. Na przykład, jeżeli przyjrzymy się głowie syna marnotrawnego, widzimy, że jest nierówno ogolona, co oznaczało jego skrajne upokorzenie. Upokorzenie, którego doświadczył daleko od domu. Ta głowa, jeżeli się przyjrzymy, to przypomina nam trochę głowy znane ze zdjęć z obozów koncentracyjnych. Od razu we mnie zbudziła takie skojarzenia. Czyli przedstawia człowieka, który doświadczył wielkiego upokorzenia, cierpienia, który w pewnym sensie dla innych ludzi przestał być człowiekiem. W tamtych czasach golono głowy żołnierzom i więźniom, żeby pozbawić ich indywidualizmu. I syn marnotrawny wraca do swojego rodzinnego domu, do ojca, pozbawiony praktycznie wszystkiego. I nie chodzi tutaj tylko o materię, ale chodzi też o inne rzeczy, o wiele głębsze niż materia. Kiedy spojrzymy trochę niżej, widzimy jego stopy, widzimy, że jego buty, coś oznacza dla nas, jest czegoś symbolem, między innymi dalekiej i bardzo trudnej drogi powrotnej do domu ojca. Więc czytać obraz jest to bardzo, bardzo ciekawa rzecz i ma swój cel, który jest poza obrazem. Dobre obrazy są w pewnym sensie uniwersalne, czyli przedstawiają pewne prawdy o życiu, z którymi może się każdy człowiek zidentyfikować. Wiele obrazów Rembrandta to autoportrety, czyli malując je wpisywał w nie samego siebie, swoją historię życia, swoje przeżycia. W tym przedstawia się w postaci syna marnotrawnego, chociaż niektórzy twierdzą, że jest także wpisany w postać ojca albo nawet starszego brata, którego widzimy u góry tego obrazu. Rembrandt namalował ten obraz po wielu trudnych przeżyciach. Czuł się jak syn marnotrawny, który stracił wszystko. Miał w swoim życiu owszem czas, kiedy wiele zarabiał, odnosił ogromne sukcesy jako artysta, poślubił kobietę, wrzenił się przez to w bardzo wpływową rodzinę i to podniosło jego status materialny, czyli był człowiekiem zamożnym, ale także status społeczny, stał się kimś w tamtym świecie. Ale niedługo później zaczął te rzeczy tracić. Ich dzieci umierają, Rembrandtus w 1635, Cornelia w 1638, znowu Cornelia w 1640 roku. Po kolejnym porodzie jego żona w 1642 umiera i zostaje mu tylko umiłowany syn Tytus, którego też za jakiś czas straci. Więc w obraz wpisane są nie tylko suche fakty, nie chodzi tylko o historię z Ewangelii. Chodzi o osobę, która ten obraz namalowała, chciała przedstawić pewną prawdę o życiu i skorelowała to z historią syna marnotrawnego. Więc w każdy obraz wpisana jest czyjaś historia. I tak naprawdę to od nas zależy, czy patrząc na dany obraz nie odnajdziemy jakiejś ciekawej prawdy na własny temat. I muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo interesujące patrzeć, czego doświadczali inni, co przeżywali, jak doświadczali wielu dobrych rzeczy, ale też dramatów. To, co mówię o obrazach Rembrandta, to nie są w żadnym wypadku moje odkrycia. Gdyby nie prowadzący zajęcia wiele lat temu, w ogóle bym się nie zajął tym tematem, dlatego że nie mam warsztatu, żeby je oceniać, nawet pod takim kątem symboliki. Nie mam zdolności, żeby umieć siedzieć, patrzeć godzinami w obraz i wyczytywać z niego coraz więcej, więc wszystko, o czym wam mówię, jest od kogoś zapożyczone. Świat malarstwa to nie jest mój świat, dlatego nie potrafię tego robić. Muszę się posługiwać czyjąś wiedzą. I kiedyś nawet kupiłem książkę, która miała mnie tego nauczyć. Pomyślałem, że to dobre narzędzie, żeby przedstawiać ludziom uniwersalne prawdy o świecie, o Bogu, o człowieku na podstawie obrazów, ale jest to bardzo trudne zadanie. Ale dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o obrazie, w który wpatruję się od ponad 20 lat i w tym przypadku mam już warsztat, żeby zdekodować jego symbolikę, żeby rozumieć poszczególne sceny. Jest to obraz, który wyłania się z tekstów Nowego Testamentu. Obserwuję poszczególne wersety, rozdziały, księgi, autorów, adresatów i wszystko, co znajduje się pomiędzy nimi. I z biegiem lat, któregoś ranka się budzisz i na tym pięknym obrazie widzisz kolejną wspaniałą rzecz, której nie widziałeś wcześniej. I każdy, kto dopiero od niedawna patrzy na ten obraz, ma bardzo małe szanse, że dostrzeże te sprawy. Więc z wielką radością podchodzę do tego rzemiosła i cieszę się, że mam też dzisiaj okazję fragment tego obrazu wam przedstawić, opisać, w nadziei, że znajdziemy połączenie z naszym życiem. Więc chciałbym dzisiaj pokazać wam bardzo ciekawe miejsce na obrazie, które wyłania się z tekstów Księgi Dziejów Apostolskich. Na początek taki króciutki werset, są to Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, werset 3. Wychowałem się jednak w tym mieście u stóp Gamaliela. Kto powiedział te słowa? Te słowa wypowiedział apostoł Paweł. Zanim został nazwany Pawłem, nazywał się Szaweł i w różnych tekstach, zależy gdzie będziemy sięgać, raz nazywa się Szaweł, później Paweł. Ja dla uproszczenia będę ciągle mówił o nim Paweł. Więc Paweł urodził się w Tarsie, ale jako kilkuletni chłopiec zamieszkał w Jerozolimie. Został wysłany do tego miasta, żeby się uczyć. Te słowa to słowa o pierwszych latach jego życia. I kiedy patrzymy na te słowa, widzimy, że kiedy Paweł mówi o tych pierwszych latach swojego życia, mówi: od początku żyłem w tym mieście. Owszem, kilka lat spędził w Tarsie, ale albo tych czasów nie pamięta, jak to jest, to bardzo wczesne dzieciństwo, albo po prostu w momencie, kiedy pisze te słowa, nie mają dla niego żadnego znaczenia. To, co ciekawe w jego życiu, to, co zaczęło go tak naprawdę kształtować, zaczęło się tam w Jerozolimie. Można powiedzieć, że najwspanialsze lata swojego dzieciństwa spędza w Jerozolimie. Około dwa lata temu byłem w Jerozolimie i jej stara część, czyli to miejsce, gdzie apostoł Paweł spędzał dzieciństwo i uczył się, no, jest niezwykła. Miasto jest otoczone wysokim, grubym murem zbudowanym z kamienia. Całe zbudowane jest z kamienia. Wszystko, i drogi, i budynki. Jest to zamknięte, stosunkowo małe miasto, poprzecinane wąskimi uliczkami. Bardzo wąskimi, tak, że samochód tam się ledwo mieści. Bardzo gwarne i bardzo wesołe. Jak sobie wyobrażam apostoła Pawła w dzieciństwie, to mogę być pewny, że dla dziecka to miejsce było niezwykłe. Gdyby jeden z malarzy zechciał zrobić portret apostoła Pawła w dzieciństwie, przedstawiłby na obrazie chłopca wesoło biegnącego po wąskich uliczkach Jerozolimy. I na twarzy tego chłopca wypisane byłoby kilka rzeczy. Po pierwsze, byłoby wypisane poczucie bezpieczeństwa. W tym mikroświecie, jaki stanowiło to miasto, nie było czego się bać. To był świat zamknięty, oddzielony grubym murem od zagrożeń, od negatywnych wpływów. W środku tego miasta wszystko było kontrolowane w sposób bardzo spokojny. Zagrożenia były, ale poza miastem, które było bardzo dobrze strzeżone. Tu w środku młodemu chłopcu nic nie grozi. Tak naprawdę może biegać, gdzie chce i nie musimy się o niego martwić. Więc na twarzy chłopca, na tym pięknym obrazie, byłoby poczucie bezpieczeństwa. Nie wynika ono tylko z tego, że miasto było bezpieczne. To jest bardzo dziwne, ale kiedy polecieliśmy do Jerozolimy, u nas w wiadomościach mówiono, że tam są różne ataki rakietowe i tak dalej. I zapytaliśmy gospodarzy, u których spaliśmy, prawie się obrazili. Mówi, dlaczego mówisz, że tu jest niebezpiecznie? Na twarzy młodego Pawła widać poczucie bezpieczeństwa. Nie wynika to tylko z tego fizycznego muru, jaki otaczał miasto, ale też z tego, którego nie widać. Bo apostoł Paweł jako dziecko miał jasno wytyczone granice między dobrem a złem. Był to świat bardzo jasnych i przejrzystych zasad, co jest dobre, co złe, co wolno, co nie wolno. Ktoś te zasady ustalił i ktoś konsekwentnie ich pilnował, by były przestrzegane. I o dziwo dla dziecka taki świat jest o wiele bezpieczniejszy niż świat, w którym nie wiadomo, co jest dobre, a co złe. Świat, w którym nie ma żadnych granic, co w dziecku budziłoby lęk. I chociaż tych zasad było bardzo, bardzo dużo i Paweł musiał ich się uczyć od samej młodości, to nigdy nie było widać, żaden tekst nie wskazuje na to, że to było dla niego bardzo trudne, wbrew temu, co on chciał. Nie widać na jego twarzy, jeżeli wyobrażamy sobie ten obraz apostoła czy Pawła w młodości, jako chłopca w Jerozolimie, nie widać na jego twarzy złości, że są zasady, ale bez sensu ten świat, tu zasada, po co te granice, te bariery, te mury, połączmy wszystko w jedno. W głowie chłopca nigdy taka myśl nie powstała, dlatego że rozumiał, co jest na zewnątrz, co się stanie, jeżeli mury by zniknęły. Znacie historię Jerozolimy, jak wiele razy próbowano ją zdobyć, jak to było trudne. Ale gdyby mury zniknęły, miasto byłoby bezbronne. I nawet dziecko wtedy rozumiało, że pewne granice w życiu są potrzebne. Człowiek czuje się o wiele bezpieczniej, niż gdyby te granice zniknęły. Więc wyobrażamy sobie Pawła jako chłopca biegającego po Jerozolimie. Na jego twarzy jest poczucie bezpieczeństwa. To wynikające z tego, że to bardzo bezpieczne miasto, ale także z jasności zasad, które panują w tym środowisku. Nie zawsze rozumie te zasady. Niektóre musi przyjąć, że tak po prostu jest. Ale na jego twarzy jest ogromna wdzięczność, bo jest to dla dziecka świat przyjemny i bezpieczny. Widać to w tych słowach. Wychowałem się w tym mieście u stóp Gamaliela. Gdyby jeden z większych malarzy zechciał przedstawić portret Pawła z dzieciństwa, przedstawiłby chłopca wpatrzonego z podziwem w swojego nauczyciela. Jego nauczycielem był Gamaliel. Człowiek wyjątkowy. Naród izraelski ma tak zwane sentencje ojców, czyli różne zdania, które kiedyś powiedzieli ludzie z autorytetem. Jedna z tych sentencji przypisywana jest Gamalielowi. Brzmi: znajdź sobie nauczyciela, a będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych. Może dlatego rodzice Pawła zdecydowali, że poślą go do tej szkoły, do tego człowieka. Wybrali tego nauczyciela, bo wierzyli w to, co głosił. Znajdź sobie nauczyciela, będziesz się trzymał z dala od spraw wątpliwych. I znowu powstaje dziwny obraz człowieka, który chce mieć nauczyciela, człowieka, który jest wdzięczny za to, że ktoś go uczy, ktoś go pilnuje, by nie zbłądził. Znowu to uderza jakoś w nasz świat, gdzie uważa się, że autorytetów powinno nie być i byłoby o wiele łatwiej i przyjemniej, gdyby ich nie było. Znieść wszystkie granice, wszystko wymieszać, autorytety zrównać z ziemią, i taka jest współczesna wizja szczęśliwego świata. A jednak dla dziecka, jeżeli zabierzesz te mury, zasady, odbierzesz autorytety, no uwierz mi, nie będzie szczęśliwe. Czy nie jest to dobre dla dziecka patrzeć z podziwem w kogoś, kto go uczy? Więc na twarzy młodziutkiego Pawła nie widnieje strach przed nauczycielem. Nie widać na twarzy złości, że musi się poddać pod jakieś zasady, co często dzisiaj widać po młodych ludziach. Raczej widać coś innego, podziw dla Gamaliela. Gamaliel miał ogromny autorytet w tym mieście, może jeden z największych. Były w tym mieście autorytety związane z pozycją, którą ktoś zajmował. Na przykład arcykapłan, jego zdanie było niepodważalne. Ale nie wynikało to z tego, jakim człowiekiem był arcykapłan. Po prostu ta funkcja, ten urząd sprawiał, że ktoś musiał go słuchać i chciał go słuchać. Gamaliel ma zupełnie inny rodzaj autorytetu w tym mieście. Zresztą jego postać pojawia się na kartach Nowego Testamentu, właśnie w Dziejach Apostolskich, kiedy uczniowie Jezusa są prześladowani przez władze religijne, żądają śmierci apostołów. Jest taka scena, że mogą zdecydować o tym, że ich zabiją. Wtedy Gamaliel zabiera głos. Zobaczmy, co wtedy mówi. Mamy to opisane w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić. Lecz pewien faryzeusz imieniem Gamaliel, uczony w prawie i poważany przez cały lud, kazał na chwilę usunąć apostołów i zabrał głos w radzie. Mężowie izraelscy, przemówił do nich, zastanówcie się dobrze, co macie uczynić z tymi ludźmi. Bo niedawno temu wystąpił Teodas, podając się za kogoś niezwykłego, przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Judasz Galilejczyk i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Więc i tym razem wam mówię, odstąpcie od tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem od ludzi pochodzi ta myśl czy sprawa, rozpadnie się. A jeżeli rzeczywiście od Boga pochodzi, nie potraficie ich zniszczyć i może się czasem okazać, że walczycie z Bogiem. Usłuchali go. I później tam ukarali fizycznie apostołów. Więc mamy taką scenę, kiedy już rada, religijna rada jest zdecydowana zabić apostołów. Gamaliel wstaje i mówi, zastanówcie się, co robicie. Jeżeli ta sprawa pochodzi od ludzi, to się rozpadnie. Jeżeli od Boga, to nie jesteście w stanie ich zniszczyć. Może nawet walczycie z samym Bogiem. To jest ciekawe, że ci ludzie, jak patrzymy na kontekst, byli wściekli. Ich emocje były na wysokim poziomie. Chcieli zabić. Jedno zdanie czy kilka zdań tego nauczyciela wystarczyło, żeby tą niemałą radę uspokoić i odwieść od pierwotnych planów. Więc on miał wielki autorytet. Jednym zdaniem potrafił powstrzymać grono rozzłoszczonych ludzi przed wykonaniem wyroku. I Paweł dorasta u jego stóp, to znaczy chodzi za nim, widzi go w różnych sytuacjach. Widzi go, jak rozwiązuje konflikty. Widzi, jaki autorytet ma i dlaczego. Nie dlatego, że musieli go słuchać. Rada nie musiała go słuchać. Rada mogła powiedzieć, ty masz takie zdanie, my mamy takie, głosujemy, zabijamy. A jednak go posłuchali. Więc kiedy przyglądamy się temu portretowi w naszej wyobraźni młodego Pawła w Jerozolimie, nie ma na nim strachu czy złości, że musi być w tej, nazwijmy to, szkole, ale jest podziw. Jako dziecko miał zaspokojoną jedną z większych potrzeb, jaką jest potrzeba prawdziwych autorytetów. I widział swojego nauczyciela w wielu sytuacjach. Widział, że ma posłuch u różnych ludzi, nawet u tych najwyżej postawionych. Gamaliel wywodził się z takiej szkoły, że, no uwierzcie mi, że na pewno był surowym człowiekiem, to znaczy takim zdyscyplinowanym. Nie tak, że o, fajnie, zróbmy cokolwiek, byle było miło. Nauka, której był poddany Paweł przez wiele lat, to no dzisiaj byśmy powiedzieli, że jak medycyna, tak? Czyli to była naprawdę trudna nauka, nie było coś prostego. Kiedy Gamaliel umarł, mówiono, że skończyły się czasy w Izraelu poważania zasad. On był jakimś ich stróżem, pilnował pewnych zasad. Do tego trzeba być w pewnym sensie surowym człowiekiem. I znowu, co ciekawe, Paweł dorasta w środowisku, no nazwijmy to, surowych zasad, tak? Wielu surowych zasad. W środowisku, w którym jest więcej dyscypliny niż poklepywania po ramieniu. I okazuje się, że takie środowisko dla jego rozwoju jest bardzo dobre. Konsekwencja. Jeżeli coś się zrobi, są pewne konsekwencje. Jeżeli coś się powie, to trzeba dotrzymać i tak dalej. To w niezwykły sposób kształtuje Pawła. Gamaliel stworzył środowisko rozwoju dla swojego podopiecznego. Bezpieczne. Nie tylko dlatego, że wszystkie zagrożenia były poza murem, ale także dlatego, że wszystkie zasady były jasne. I ktoś, kto go uczył, sam ich przestrzegał, sam ich pilnował. Paweł miał wyznaczony rytm codziennego życia. Nie musiał zadawać sobie pytania co godzinę, co teraz zrobić z nudów. Ta szkoła, to było wszystko zaplanowane, także w czasie. Młodemu człowiekowi znowu wydaje się, że nie ma nic gorszego niż zdyscyplinowanie. No, nie ma nic gorszego niż to, że muszę coś zrobić, że jest pewien porządek. A jednak człowiek pozbawiony jakiejkolwiek dyscypliny, nadzoru czy zasad, bardzo szybko taki człowiek jest sfrustrowany. Pamiętam moje dzieciństwo. Jak byliśmy nastolatkami, czasami rodzice wyjeżdżali. Zostawaliśmy na chwilę sami. No i wiecie, wolna chata, można robić co się chce. Nagle zasad nie ma. Nagle nie ma tego nauczyciela, który pilnuje. I wydawało się to szczytem szczęścia, ale po jakimś czasie człowiek żyjący w takim środowisku, które sam sobie tworzy, bez tych granic, bez zasad, bez dyscypliny, no dosyć szybko dochodziliśmy do wniosku, że człowiek jest po prostu nieszczęśliwy. Więc Paweł mówi, wychowywałem się w tym pięknym mieście u stóp Gamaliela i były to piękne lata mojego życia. No i wyświetla nam się ten obraz. No, dla mnie jest to obraz niezwykły, obraz szczęśliwego dzieciństwa, w którym ktoś się tobą zajmuje. Kiedy patrzymy na ten obraz, widzimy przeżycia bohaterów. Kiedy patrzymy na autoportrety Rembrandta, widzimy dramaty życia wpisane w jego historię. I od razu z niektórymi z nich możemy się utożsamić. Bo chociaż jest to obraz, zapis czyjegoś życia, tak naprawdę mówi coś o nas i za zadanie ma nas dzisiaj poruszyć. Paweł dorastał w Jerozolimie pod okiem świetnego nauczyciela. Jednak wkrótce miały się zdarzyć w jego życiu rzeczy. Miały nadejść dni, w których zrobi coś, czego będzie żałował. Zrobi kilka rzeczy, sprzecznych z nauką jego mentora. Paweł poczuje się w pewnym momencie życia tak pewny siebie, tak mądry we własnych oczach, że zagalopuje się w swojej gorliwości, myśląc, że wyprzedza swoich nauczycieli. Ale dopuści się też rzeczy złych, za które będzie spłacał do końca swojego życia. Gamaliel, jego mentor, w krytycznym momencie dla uczniów Chrystusa pomógł im, przekonując radę, żeby puściła ich wolno. I wydawałoby się, że Paweł, będący jego bliskim uczniem, zabierze od Gamaliela dokładnie tą samą postawę. Zresztą taki Gamaliel też się od kogoś tego nauczył. Jego mentor nazywał się Hillel. Też jest jednym ze starszych Izraela. Jego sentencje są zapisane w ich księgach. Żył na przełomie pierwszego wieku przed naszą erą i pierwszego wieku naszej ery. I miał bardzo ciekawą teorię, która kłóciła się z teoriami wcześniej wygłaszanymi. Jest autorem takiego zdania. Nie czyń bliźniemu twemu, co tobie niemiłe. To cała Tora, reszta jest komentarzem. Więc widzimy już tutaj, że idzie to w stronę tego, czego nauczał Chrystus. Że miłość jest ponad prawem. Że kochać bliźniego i kochać Boga i bliźniego, w tym zawiera się całe prawo, które wiemy, że jest bardzo skomplikowane. Więc mamy Hillego, który wychowywał Gamaliela. Gamaliel wychowuje Pawła. Ale około 35 roku naszej ery Pawłowi się wydaje, że przewyższa gorliwością swoich nauczycieli. W pewnym sensie przestaje naśladować ich podejście do drugiego człowieka. To już nie miłość jest najważniejsza. Bo co czytamy o Pawle? Tu jeszcze nazywany Szawłem, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Jakoś jego zaangażowanie, jego gorliwość, jego walka o jakąś sprawę zupełnie nie pasuje do tego, czego nauczał Gamaliel czy Hillel. I w tym momencie życia dopuścił się rzeczy, których później się wstydził. Zaciągnął dług, który będzie spłacał całe swoje życie. W roku 36 po raz kolejny dopina swego. U jego stóp świadkowie składają swoje szaty, a Paweł się cieszy. Zrobił coś, co uważa za swój sukces. Świadkowie przyszli zaświadczyć, że jego pomysł się udał. A co to za pomysł? Zobaczmy na kolejny fragment. To jest po wystąpieniu Szczepana, jednego z diakonów Kościoła Jerozolimskiego, bliskiego współpracownika apostołów. Lud podniósł wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A gdy usunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Mamy tutaj jedną ze scen, w której Szczepan zostaje ukamienowany. Jest tu takie wtrącenie w wersecie 58. Wyrzucili go poza miasto, kamienowali, a szaty złożyli u stóp młodzieńca zwanego Szawłem. Kiedy Szaweł dokonuje tych rzeczy, jest młodzieńcem. Dojrzałość w tamtej kulturze to 30 lat. Był młodszy. I kiedy świadkowie składają swoje szaty na znak tego, że się dokonało, serce Pawła się cieszy. Zrobił coś, o czym marzył. Wcześniej czytaliśmy, że ciągle siał grozę, dyszał żądzą zabijania. Jego gorliwość poszła w bardzo dziwnym kierunku, z dala od tego, co słyszał od swoich mentorów. Więc Paweł dopiął swego i wydaje mu się, że jest na szczycie. I chciałbym na chwilę zatrzymać się w takim momencie życia człowieka, kiedy wydaje mu się, że osiągnął wszystko, czyli osiągnął wielki sukces. Co ciekawe, równo 1600 lat później Rembrandt rysuje obraz, na którym przedstawia swój sukces. Jest to słynny obraz, autoportret Saskią. Była to jego żona. Zobaczmy na ten obraz. Przedstawia na nim samego siebie razem ze świeżo poślubioną Saskią, co bardzo podniosło jego status, tak jak mówiłem, społeczny i materialny. I w tym momencie możemy połączyć wszystkie trzy historie. Historię syna marnotrawnego. Widzimy tą sytuację w tej scenie, kiedy żąda całego majątku od swojego ojca. W pewnym sensie uśmierca ojca, bo kultura była taka, jak ojciec umrze, to dostanie. A on mówi, daj mi teraz. I ten człowiek z tą sakwą pieniędzy rusza w świat na podbój, wyrusza na jazdę próbną po najróżniejszych przyjemnościach tego świata. Wydaje mu się przez tą jedną chwilę, że osiągnął wielki sukces, że teraz czeka go wspaniałe, wyjątkowe życie. Z dala od domu, z dala od zasad, nieobwarowany żadnym murem, bez jakiegokolwiek nadzoru. Cieszy się jak Rembrandt na tym autoportrecie. Mówi, teraz się dopiero zacznie dziać. Paweł, u jego stóp świadkowie składają szaty. I on mówi, teraz to się zacznie moja kariera. Przewyższę moich nauczycieli. Później apostoł Paweł napisze do jednego z kościołów, w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego rodu. Byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. W tamtym momencie Paweł był zachwycony samym sobą. Mówił, to jest ten moment w życiu, to jest moja chwila. Teraz wypłynę na głębokie wody. No i w końcu ten obraz przedstawiający młodego Rembrandta, który ma w tym momencie 30 lat, przedstawiający człowieka zuchwałego, rozrzutnego, zmysłowego, aroganckiego, pijanego, z pożądliwością w oczach. Niektórzy krytycy mówią, to tak jakby z jego oczu padało do nas pytanie. Świetna zabawa, prawda? I faktycznie Rembrandt, mając 30 lat, myślał, sięgnąłem szczytu, teraz wypłynę na głębokie wody. Ale w tych trzech historiach, syna marnotrawnego, apostoła Pawła czy Rembrandta, triumf trwał bardzo krótko. Wkrótce syn marnotrawny wydaje majątek w obcym kraju, żyjąc bardzo rozrzutnie i niemoralnie. Następuje głód. W końcu musi żebrać. Głodny, odarty z majątku, z godności, wraca do ojca. Rembrandt traci trójkę dzieci, żonę. Cały majątek, jego wszystkie dzieła zostają zlicytowane. Traci szacunek, traci przywileje. Jakiś czas później traci ostatnią rzecz, na której mu zależało, swojego syna Tytusa, którego kochał, który mu przypominał jego żonę. Ten sukces, to wypłynięcie na głębokie wody trwało tylko chwilę. Do człowieka dociera ta dramatyczna prawda, że życie wcale nie będzie takie kolorowe, jak nam się wydawało. Że pycha człowieka poprzedza jego upadek. I nie ma sposobu, żeby to ominąć. A co było z apostołem Pawłem? Jak potoczyła się jego historia? Jaki przełom nastąpił w jego życiu? O tym powiemy dopiero za 2 tygodnie w następnym odcinku. Ale już dzisiaj zaczniemy wyciągać z tej historii wnioski dla naszego życia. Bo jeżeli patrzymy na czyjąś historię, patrzymy na jakiś obraz, to po to, żeby się czegoś nauczyć. Jak Jezus nauczał tłumy? Przedstawiał im pewne obrazy, przypowieści, historie. Ludzie w tamtych czasach byli nauczeni takiego tekstu, tak, że oni mieli łatwość wyobrażenia sobie tego, co ktoś opowiada. W taki sposób uczono. Więc kiedy Jezus przedstawiał różne sceny, różne przypowieści, każdy umiał sobie to w łatwy sposób wyobrazić. Więc jeżeli my patrzymy na te obrazy, patrzymy nawet na dzieciństwo Pawła w Jerozolimie i to, co działo się z nim później, niezwykła historia, to po to, żeby to korespondowało dzisiaj z naszym życiem, z naszymi wyborami. Więc dzisiaj chciałbym na koniec powiedzieć o bardzo prostym zastosowaniu, czy prostej wskazówce, która płynie z tego wszystkiego. Paweł powiedział: wychowałem się w tym mieście u stóp Gamaliela. Możemy sobie zadać dzisiaj bardzo proste pytanie, czy przypadkiem dzisiaj ktoś nie siedzi u naszych stóp? Bo przecież Jezus powiedział: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody. Wiemy, że jest to powszechne posłannictwo każdego nawróconego człowieka. Być dla kogoś opiekunem, nauczycielem, wskazać komuś drogę, pilnować go. To jest zadanie każdego. Więc może przy naszych stopach siedzi ktoś, kto jest od nas zależny. Może są to nasze dzieci, może są to nasi podopieczni we wspólnocie. Ktoś, kto jest od nas zależny. Ktoś, dla kogo my mamy zadanie czy odpowiedzialność stworzyć odpowiednie środowisko rozwoju. Każdy z nas może wrócić pamięcią do czasów dzieciństwa i odpowiedzieć sobie na proste pytanie, czy rodzice zapewnili to, co było potrzebne. Wiemy, jak to jest ważne dla przyszłości człowieka. Poczucie bezpieczeństwa wypisane na twarzy Pawła biegającego po Jerozolimie, wynikające nie tylko z wspaniałej obronności miasta, ale też z jasności zasad, z konsekwencji przestrzegania pewnych zasad. Z tego, że dorośli ich przestrzegają, dlatego mają prawo wymagać ich od nas. Więc naszym zadaniem jest tworzyć środowisko. Jeżeli jest to rodzina, to jest nasza odpowiedzialność rodziców. Odpowiednie środowisko, by dzieci rosły. Jest to wpisane w nasz świat przyrody, nie tylko ludzi, tak? Że starsze pokolenie tworzy środowisko jak najbardziej zamknięte, bezpieczne, tak żeby niemowlę, czy piskle, czy cokolwiek czuło się tam tak, jak się powinno czuć. I te brednie, że granice wszystkie trzeba znieść, wszystko wymieszać, że nie ma znaczenia, co wpływa do umysłów naszych dzieci, kiedy nie są jeszcze dorosłe, że to wszystko nie ma znaczenia, wymieszać tak jak kogiel mogiel, jest wielką szkodą. I my odpowiedzialni za coś będziemy musieli powiedzieć kiedyś, że daliśmy plamę. Więc wyzwanie dla każdego z nas, jeżeli tworzymy środowisko, rodziny, okej, tworzymy środowisko małej grupy, wielu z nas jest za to odpowiedzialnych. Tworzymy środowisko wspólnoty. Wielu z nas, większość je tworzy. To potrzebujemy robić to jak najlepiej. Zadbać o to środowisko, żeby było wspaniałym miejscem dla dzieci, czy to tych dzieci fizycznych, czy duchowych. Tak wspaniałym jak Jerozolima, po której biegał Paweł. Widzimy to wszystko wypisane na jego twarzy, kiedy wyobrażamy sobie ten piękny obraz przedstawiający jego dzieciństwo. Wypisane poczucie bezpieczeństwa, jasno wyznaczone granice. I rodzina, czy mała grupa, czy wspólnota powinna przypominać to miasto, wspaniałe miasto, jakim była Jerozolima. Bezpieczne, gwarne, wesołe, z jasno określonymi granicami, zasadami, porządkiem, odporne na negatywne wpływy z zewnątrz. Na twarzy Pawła był wypisany podziw dla autorytetów. Ten autorytet nie brał się ze stanowiska, jakie ktoś piastował, ale z miłości, oddania, mądrości, którą ci ludzie mieli. I znowu dla nas wyzwanie. Stać się autorytetem. Nie przez to, że ktoś cię nazwie liderem, albo powie, że ja jestem ojcem i musisz mnie słuchać. Wiemy, że to jest za mało, to, że mamy jakieś stanowisko. Autorytet nie bierze się znikąd. On się bierze z naszych postaw do ludzi. On się rodzi, kiedy dzieci widzą, że kochamy innych, że jesteśmy gotowi coś za nich oddać. Więc każdy z nas jest w takiej roli. Wielu z nas, co tu siedzą na sali, kiedyś byli dziećmi. Ja też byłem kiedyś dzieckiem. Rodzice stworzyli mi świetne środowisko. Ale dzisiaj ci, co byli kiedyś dziećmi, już są rodzicami. I wiemy, że to tak będzie przez wiele lat. To, co dzisiaj robimy dla podopiecznych czy dla dzieci, nie jest sprawą jednorazową, bo to ma wszystko, pójdzie dalej w następne pokolenia. Więc wspólnota, którą tworzymy, rodzina, którą tworzymy, małe grupy, które tworzymy, warto w to włożyć całe swoje serce. Młody Paweł wpatruje się w Gamaliela. Podziwia go. Jest szczęśliwy. Kilkadziesiąt lat później to on stanie się wyjątkowym wzorem miłości, oddania, wielkim autorytetem, który do dzisiaj nie wygasł. Na razie widzimy go w scenie, beztrosko biega jako dziecko po ulicach Jerozolimy, ale kilkadziesiąt lat później założy wiele wspólnot, pięknych, bezpiecznych miejsc rozwoju, przypominających to piękne miasto. U naszych stóp dzisiaj są nasze dzieci, nasi podopieczni, ale za kilkadziesiąt lat to oni będą nauczycielami, ale tylko wtedy, jeżeli właściwie wykonamy swoje zadanie. Więc to pierwszy odcinek życia apostoła Pawła. Póki co zostawiamy go w momencie. U jego stóp nie jest żaden uczeń. U jego stóp są szaty. Szaty świadków, którzy mówią, Szczepan został ukamienowany. I dla Pawła to jest sukces. To jest tuż przed jego nawróceniem. Niedługo pozna osobiście Jezusa. Wszystko się odmieni. A z biegiem lat, kiedy nauczy się pokory, niezbędnej, by podjąć się tego dzieła wychowywania innych, u jego stóp siądą uczniowie, między innymi Tymoteusz. Bóg doprowadzi go do tego momentu i każdego może doprowadzić. Ale jakimi środkami? Zobaczymy za 2 tygodnie. Zapraszam serdecznie.